Prawie 8 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze alfabetycznie. Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Dzień dobry państwu i panom.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
Lot. Taki nieduży budynek, można by rzec, w skali całego Gdańska, a tak wiele opinii, kontrowersji. Co z tym lotem? Była mowa o tym, czy historycznie do tej sprawy podejść, czy wystylizować to, czy nowocześnie. No i zdaje się, że projekt, który zwyciężył, chociaż nie otrzymał pierwszej nagrody, no ale ma być realizowany.
Mhm. I to jest właśnie dziwne, że mówi się o tym, że do realizacji będzie skierowany projekt, który widocznie nie zachwycił jurorów tego konkursu. To było drugie miejsce. Wiem, że portal Trójmiasto.pl publikuje, nie wiem, czy dzisiaj będzie kolejny odcinek, pozostałe
hiszpański
projekty, które nie wygrały, żeby zaprezentować mieszkańcom Gdańska, co startowało w tym konkursie. Ale ja chciałbym państwu przypomnieć, nawiązując do tego konkursu, historię z 99 roku, kiedy planowano po raz pierwszy zabudowę fragmentu Gdańska pomiędzy ulicą Wał Jagielloński a Targiem Węglowym. I była wielka afera. Wtedy tą aferę wywołał miesięcznik 30 dni. Były protesty. W akcję włączył się Dziennik Bałtycki. Naprawdę. Udało się ten wtedy uważano barbarzyński plan, bo tak to nazywano, odsunąć. I powiem państwu, że to, co prezentowano w 99 roku, było bardzo, bardzo podobne do tego, co prezentuje się teraz w tym projekcie, który wygrał. I jeszcze raz podkreślam, to co ty, Tomku, powiedziałeś, to nie jest projekt, który nie tylko nie zachwycił mieszkańców Gdańska, którzy w większości są oburzeni, ale również jury konkursu. Uważam i myślę, że mam nadzieję oczywiście, że się zgodzicie ze mną, że powinien być drugi konkurs na zabudowę ulicy Wał Jagielloński.
Ja proponuję inny konkurs. Jak powstrzymać zabudowę, ponieważ wydaje mi się jednak mimo wszystko, że wszystkie te projekty, jakkolwiek ten najbardziej urokliwy dla mnie był ten cywilski projekt, przynajmniej oko cieszył, ale proszę zauważyć, że wszystkie te projekty były pokazywane od Targu Węglowego, natomiast jakoś tak mało pokazują perspektywy od przejazdu, prawda, wzdłuż budynku Lotu, bo przecież tak, powstała metropolia, która zasłoniła widok na Starówkę. Powstanie w tej chwili Pierzejowa...
Nie metropolia, Forum Gdańskie.
Najmocniej przepraszam. Oczywiście chodzi metropolia
z uwagi... Ja
mówię z uwagi na to, że to jest tak ogromne, że jak metropolia, natomiast oczywiście Forum Gdańsk, Forum Radunia, tak?
Forum Gdańsk. Umówiliśmy się, będziemy tam mówić Forum Radunia, tak.
Także przypominam, że to jest Forum Radunia. Natomiast proszę Państwa, no to jest coś, co po prostu martwi, dlatego że rzeczywiście widok, byśmy przyzwyczajeni do tego, że wjeżdżamy do Gdańska i widzimy Stare Miasto. W tej chwili jak gdyby zaczynamy zamykać Stare Miasto. Forum Radunia odcięło bardzo skutecznie dzielnicę, która powinna być moim zdaniem rewitalizowana. Mówię o Biskupiej Górce.
No ma być rewitalizowana.
No tak, tylko że ona została odcięta jak gdyby od miasta przez ten ogromne gmaszysko. Nie mówiąc o tym, że jeśli chodzi o centrum handlowe w tym miejscu, proszę Państwa, no to zaczynają się robić jakieś takie koszmarne projekty u nas w Gdańsku, które prawdopodobnie zablokują kompletnie główny przejazd ulicą Grunwaldzką w kierunku Gdańska. Tu się robi tunele po to, żeby prawda, pchnąć cały ruch poza teren Śródmieścia.
Przepraszam, będzie przejście dla pieszych.
Dobrze, przejście dla pieszych, ale wyobraźcie sobie te tłumy dojeżdżające samochodem do nawet na parking, ale one muszą jakoś dojechać, tak? Ten ruch będzie cały czas główną ulicą dojazdową, czyli będzie szedł ciągiem Grunwaldzka, Aleja Zwycięstwa. Mało tego, co się dzieje dalej? Ja wczoraj wracałam z Olivia Center, ze spotkania jakiegoś. Wracałam taksówką. Wracałam bardzo długo z uwagi na to, że w godzinach popołudniowych, kiedy zaczynają opuszczać biura i biurowce, kierowcy, wyjeżdżają z tych swoich nawet podziemnych garaży, jeśli je mają, jeśli jest trawników, które tam gdzieś zajechali. A w perspektywie mamy kolejne biurowce, które będą budowane na terenie po Akademii, kupionych od Akademii Wychowania Fizycznego. Po drugiej stronie Grunwaldzkiej powstają też ogromne biurowce, a cały ten ciężar, że tak powiem, dojazdowy będzie kierował się przez ulicę właśnie Grunwaldzką i Aleję Zwycięstwa. Czy nie ma u nas naprawdę żadnej strategii, żeby... Ja rozumiem, że budynek jest ładny. Ja już nie mówię o tym, że się zmienia, zupełnie będzie zmienił się widok, bo jedziemy do Oliwy i kawałeczek za Oliwę i będą wszędzie wieżowce, a później, prawda, zupełnie inna architektura. Czy to naprawdę musi być wszystko przy tej głównej, centralnej ulicy Grunwaldzkiej lokowane? Czy nie ma kogoś, kto myśli planistycznie, urbanistycznie, nie myśli o tym, nie tylko o tym, jak to wygląda, co się zbuduje, ale jakie konsekwencje dla ruchu, dla mieszkańców i dla, i, a również i społeczne, bo przecież to też no, ale odcina pewne
jest
rzeczy.
Jest taka tendencja, żeby właśnie dlatego się lukuje te wieżowce, te biurowce. Ja mówiłem, myśmy tylko przeskoczyli z
właśnie chciał
dosyć mocno w kierunku Oliwy, właśnie na drugi koniec Gdańska.
Chciałbym zapytać Michała, czy jemu też tak bardzo się nie podoba jak państwu ten projekt.
Ale to ma rzeczywiście sens, słuchajcie, dlatego, że przecież i tu chodzi o ten ruch samochodowy. Od tego zaczęliśmy. O widoki mówiliśmy, bardzo brzydkim, który niestety, no, znaczy widok może być nawet bardzo ładny, ale na pewno znowu zasłoni nam
stronę. To dlaczego się też Michałowi Sielskiemu nie podoba zwycięski projekt?
Podoba, ja bym tak, aż tak bardzo nie protestował, ponieważ faktem jest, że kiedyś odcinaliśmy części miasta poprzez ulice, poprzez jezdnie, poprzez drogi, budując szerokie arterie, które rozdzielały dzielnice. Teraz trochę oddzielamy te budynkami. No niestety też centrami handlowymi, tu wspomniałaś o tym. Ale z drugiej strony spójrzmy na budynek lotu, który istnieje teraz. No przecież to jest koszmar, no to się nie da patrzeć w dzisiejszych czasach.
Ale popatrz na wysokość.
Ale przepraszam Michał, ale są osoby, które uważają, że powinien być wpisany na listę konserwatora, że to jest dokument pewnej epoki ten budynek. Lekka konstrukcja typowa, lata 60., bardzo popularna zabudowa lat 60. Przepraszam, tylko takim... A propos wstrętności.
Neopseudomodernizm czy pseudomodernizm?
Ładny, to bez wątpienia.
No, dokładnie.
To bez wątpienia. Pytanie, czy chcemy, aby taki zabytek w centrum Gdańska był? No, według mnie nie jest to najlepsza droga, bo jednak on kontrastuje z tymi zabytkami starszymi o kilkaset lat i to znacznie.
Ale projekty są zupełnie innej wysokości. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, że w wymaganiach projektowych właściciela gruntu, kiedy ten konkurs ogłaszano, nie było potrzeby zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tak? Co to oznacza? No, ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, żeby można było robić projekt, który nie będzie realizowany. Czyli co? Będzie projekt realizowany wedle pomysłu, wedle zachwytu właściciela gruntu, a później reszta musi się na to zgodzić, no bo projekt wygrał i trzeba teraz dostosować plan zagospodarowania przestrzennego.
No to stała praktyka jest.
Ale ja mam pytanie do Michała, a dlaczego ci ten projekt podoba? Jakieś argumenty?
Tak, on się wpisuje wysokością, jeżeli postawimy te dwa budynki obok siebie, tak, w oderwaniu od...
Ale które dwa? Mówisz o
lot istniejący, no tak. I ten, który jest zaprojektowany, no to chyba jest niewiele osób, które mają wątpliwości, który z nich jest ładniejszy.
No nie, są parę osób znalazło.
Parę, tak, oczywiście, parę zawsze się
można
znajdzie.
Można ankietę zrobić. Oczywiście. Jest pomysł na ankietę dla trójmiasto.pl. Który budynek się bardziej podoba? Stary lot czy nowy projekt
stary,
tego?
Tylko bardzo proszę napisać stary, niski lot z widokiem na...
Tylko, że stary lot jest też, zauważcie, niższy od wszystkich budynków, które są w tej linii zabudowy, które stają w tej linii zabudowy. Ten nowy budynek będzie się wpisywał w wysokość budynków, które z nim sąsiadują.
Po drugiej stronie mówimy o Okopowej, tak?
Nie, no mówimy też no, o budynkach, Okopowej, które są obok. Aha. O Narodowym Banku Polskim, o banku. O budynku po drugiej stronie. One są znacznie wyższe niż budynek lotu teraz. To on jest tam taką małą pineską.
Trochę jak barak wygląda taki tymczasowy.
No wygląda, prawda? Jak barak. Trochę wygląda tak. To jest tak, jak w Warszawie Stadion Dziesięciolecia był likwidowany. To też byli ludzie, którzy mówili, że to powinien być zabytek. I też byli ludzie, którzy tam przyjeżdżali na handel. Tak ja też miałem chwilowy...
Też przyjeżdżałeś.
W swoim życiu, tak.
Zabytkowy tunel przy locie zdewastowano, prawda? Bo Zaka nie ma już handlu w tym tunelu. A przecież to był zabytek polskiego kapitalizmu. Nasza droga do kapitalizmu.
Taka była droga do kapitalizmu.
Majtasy nawisiały. No
zabytkiem
i komu to przeszkadzało?
Polskiego kapitalizmu. Początkiem polskiego drugiej epoki drugiego kapitalizmu to był rynek, który jest na Targu Rakowym, miejscu, gdzie się buduje teraz Forum Radunia i gdzie były żaby klasyczne. Tam był taki
tam
parking.
Były klasyczne żaby były, tak.
Ale jeszcze a propos tego projektu...
A nawet Józka polowała.
To może ja pana Marcina przeczytam, tak. Bo pan Marcin przeczyta. Dzień dobry, proszę państwa. To, że powstaje takie monstrum jak Forum w centrum miasta, to skandal. Korki w centrum będą jeszcze większe. Rozumiem, że pan prezydent robi to dla naszego dobra. Pozdrawiam cały Radio Gdańsk, pisze pan Marcin. A pan Paweł, nie rozumiem oburzenia państwa komentatorów. Przecież to piękny projekt. Idealnie pasuje do Forum Radunia. Gnom obok knota. Brawo. Więcej betonu proponuję. To oczywiście żart. Pozdrawiam, pisze pan Paweł. No,
bardzo słuszne uwagi.
Kiedy czasami trzeba mówić żart, jak się
żartuje. A propos tego projektu, o którym rozmawiamy. Ja cały czas podkreślam, właśnie Tomek na początku naszej rozmowy to podkreślił i zaczął od tego tą rozmowę, że dlaczego forsuje się projekt, który, poczekajmy może na coś lepszego. Powiedzmy, dobra, jest, to na przykład Michałowi się podoba, okej, okay, paru osobom tam też się podoba.
Tutaj a co najbardziej się Michałowi podoba, żebyśmy się dowiedzieli?
No właśnie, tak. Ale nie, bo ja
wysokość
nie podoba absolutnie ta wypustka taka betonowa. Nie wiem, jak się patrzy od strony jak gdyby tunelu, który jest teraz, by się stało na ziemi, w tym miejscu, gdzie jest wejście do tunelu, pomiędzy tym nowym, tą bryłą tego budynku w miejscu danego lotu, a budynkiem banku, to jest chyba bank, nie BGŻ, tylko bank, M-Bank chyba tam
M-Bank.
Jest.
M-Bank chyba jest. Teraz jest M-Bank.
Chyba to jest M-Bank. Tam i tam zmieniało. Jest taka, nie wiadomo co tam jest, taki betonowe coś, z takimi betonowymi jakimiś filarkami i to mnie akurat denerwuje. I jeszcze raz, dlaczego je... Zróbmy drugi konkurs. Nie podoba się. Dlaczego musimy na siłę forsować projekt, który nie spodobał się komisji konkursowej?
To zanim Michał odpowiada na to pytanie, dlaczego mu się to podoba, będę konsekwentnie do tego dążył. Jeszcze pan Kazik, a może i wygląda jak barak, ale to kawał naszej historii, to najważniejszy punkt miasta. To gdzie się spotykamy? Pod lotem musi zostać i
tak
już.
Było.
I jeszcze, a czy przedwojenny oryginalny hotel, budynek był taki niski? Chodzi o Danzigerhof.
Taki pamiętam. Wysoki był, taki sam chyba był, prawda?
Był wyższy.
Wyższy.
Nadal będziemy się, panie Kazimierzu, spotykali pod lotem. To się na pewno nie zmieni.
Nie, zmieni się.
To co się podoba
państwa,
w projekcie?
Zmieni się, dlatego ja jestem człowiekiem, który się wychował w innych nazwach i kiedyś turysta zapytał mi się na ulicy w Gdańsku, gdzie jest hotel Mercure. A ja mówię, Mercure w Gdańsku nie ma. No, Mercure, chodziło o hotel Heweliusz. Ja mam cały czas zakotowany, jako, że to jest hotel Heweliusz.
Myśmy w Sopocie kupowali w Pedecie albo u Bauera,
młode
ja
pokolenie, następne pokolenia już nie używają. Używają nazwy Heweliusz, no, można
a
powiedzieć, legendarnego hotelu.
W Sopocie w każdym mieszkańcu Sopot mówił, że idzie do Baty.
Tak?
Gdzie idzie?
Chociaż butów Bata tam nie sprzedawano wtedy, aha, tak. Za socjalizmu, ale wszyscy mówili, albo idą do Baty, albo tak. Idą do Bauera. No.
Baty,
jeszcze Pedet tak. Był.
Czyli no. Były dwa obuwnicze to, w Sopocie.
To dlaczego Michałowi, co się najbardziej
podoba mi się bryła tego budynku i teraz już słyszę, jak niektórzy wyją, ale według mnie rzeczywiście ona jest znakomicie lepsza niż ten istniejący barak, który nawet jest świadkiem historii. Dla mnie to, może to brzmi trochę jak minimalizm, ale naprawdę, no to po prostu cokolwiek byśmy nie zbudowali zamiast tego lotu, to będzie wyglądało lepiej. Zwłaszcza, że...
Nie, bez przesady, no to już nie.
Architekturą i wysokością wpisuje się w linię zabudowy, która jest i po lewej, i po jego prawej stronie.
Ale już nie odpowiada, że tak powiem, charakterem architektonicznym, bo wygląd tego budynku jest zupełnie inny. Oczywiście jest on nowoczesny, w związku z czym jak gdyby ja jeszcze przełknęłabym, powiem szczerze, przełknęłabym, gdyby ten budynek miał charakter architektury zabytkową po prostu.
Czyli
miałby, byłby w stylu takim, w jakim są wszystkie, że w jakiś sposób nie szarpałoby mi to wizerunku Starego Miasta. A tak to po prostu, no ja się dalej martwię, dlatego że jeżeli będzie deweloper znowu w jakikolwiek sposób miał wpływ na to, co będzie i będzie decydował o tym, co tam będzie, to ja jestem bardzo, bardzo negatywnie do tego, znaczy obawiam się po prostu, że nie zyskamy nic dobrego w zamian.
Przydałaby się taka wizualizacja, która by porównywała ten projekt na przykład, bo nie widziałem, albo się mylę, ale wydaje mi się, że nie ma, która by porównywała ten projekt, żeby to była wizualizacja do budynku Narodowego Banku Polskiego. Jak to będzie wyglądało?
O,
i ewentualnie
tak.
I to by pozwoliło zauważyć, spojrzeć, jak to pasuje do całości.
Tu się zgadzam. Tu się zgadzam, a ponadto, proszę Państwa, tam jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie wspomina się o tym, że są jeszcze właścicielem częściowo miasto, częściowo ten właściciel gruntu, który jest właścicielem budowanego, znaczy lotu obecnego, i tam ma powstać cała pierzeja. W związku z czym ja jestem ciekawa, jak to wygląda na tle tej, jak to ma w ogóle wyglądać, bo za chwileczkę się okaże, że potem zostaną dobudowane kolejne jakieś tam budynki, a my znowu nie wiemy, co tam ma być. Więc kto tutaj, że tak powiem, panuje nad tymi planami wszystkimi?
Pan Kazik napisał, inny pan Kazik, nietestowany wcześniej, pisze tak. Gdyby w średniowieczu był konserwator zabytków, to do tej pory pozostałby gotyk. Pozdrawiam. Kolejny SMS. Ja mam nadzieję, że ten wstrętny budynek lotu zniknie w końcu. Takie szkaractwo na dzień dobry dla turystów chcących zobaczyć na przykład Długą, to niezbyt dobra wizytówka dla miasta. Pozdrawiam. Lot, pisze pani Ewa, jest co do figury współczesny, tylko nienawiść do tego, co było kiedyś, więc do ludzi starszych też się ujawnia. A pan Marek pisze, panie redaktorze, pan Michał jest wciąż zakrzykiwany, nawet zdania nie może skończyć, bo ma swoje zdanie, proszę zrobić z tym porządek. Dlaczego Michałowi Sielskiemu podoba się ten projekt?
Już będziemy grzeczni, tak. Naprawdę.
Wysokość, wiemy. Wysokość, tak. Rozmiary, rozumiem, gabarytowo pasuje.
Pasuje. I zauważmy, że ten budynek lotu, który istnieje teraz, wcale nie wpisuje się w wizerunek Starego Miasta. W jaki sposób? To nie jest ani budynek z cegły, ani budynek kształtem przypominający kamienicę, ani nic z tych rzeczy. Także ten projekt, który jest nowy, pokazuje, że właśnie zmieniamy, według mnie, na lepsze. Bo będzie bardziej oddawał ducha Gdańska niż ten prostokątny, plastikowy budyneczek, który stoi obecnie w centrum miasta.
Być może będzie lepiej, ale przez lot było widać. A jak powstanie inny budynek, to nie będzie widać starów.
Turysta pisze do nas. Najbardziej boli, bo się tak podpisał. Najbardziej boli mnie to, że nie powstał dotąd żaden projekt lub budynek, którym można z dumą pochwalić się turystom. A nie turystom się pochwalić, bo to OOM nie było. Dlatego tak się dzieje.
Znaczy jeszcze w trakcie dyskusji wokół to zabudowy Gdańska pojawia się też znikające przestrzenie zielone. Czyli tu mamy, zniknie skwer.
Tu mam pomysł. No. Skoro ten lot jest obecny, jest za niski, to może na dachu urządzić ogród.
Znaczy taka koncepcję widziałem przy projekcie
będzie
zabudowy
zieleń
zabudowy dawnego dworca towarowego na ulicy Toruńskiej. Tam rzeczywiście na dachach widać coś zielonego. Zakładam, że to są tereny zielone, ale czy tak będzie w praktyce, to się przekonamy. Te projekty nie są jeszcze skierowane do realizacji. Zniknie skwerek przy targu węglowym, czyli no fakt faktem, ale mówiąc o starej zabudowie Gdańska, no to przywracamy tę zabudowę sprzed 1945 roku. Mówi się o budowie parkingu wzdłuż ulicy Podwala Staromiejskiego, czyli tam są teraz pomiędzy pomnikiem, pomiędzy hotelem Hilton a placem placem dominikańskim, Kobzdeja ma zostać. Czyli ewentualnie jak tam powstaną parkingi, kolejne tereny zielone ubędą. Była mowa, ale na szczęście, też to jest dyskusja przy końcu lat 90. była koncepcja, żeby obecnie skwer Świętopełka też przeznaczyć pod zabudowę. Czyli znowuż by ubył kawałek, na szczęście jest zabudowany. Mam nadzieję, że nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby ten teren przywracać przedwojenną zabudowę Gdańska i pakować tam kolejne budynki, nie zawsze pasujące do całości, do charakteru miasta. A to, że jest połączenie szkła i starej zabudowy, i zabudowy XIX-wiecznej albo z początku XX wieku, no to jest często praktykowane, dlatego potrzebne są bardzo bardzo potrzebne wizualizacje, które by oddawały ten klimat.
Poczdamer Plac w Berlinie.
Czyli koncepcja.
No jest dużo.
Gdzie jest stary z nowym
położony. Ci z Państwa, którzy podróżują, na pewno widzieli gdzieś na świecie, że są połączone, pięknie połączone, szkło połączone jest z zabudową starą i to nie musi gryźć się, to nie musi się nie podobać. To może być naprawdę coś innego, jakoś wartość dodana, nowa, ciekawa.
To może być taka perełeczka gdzieś tam w środku. Ja widziałam między innymi gdzieś tam stary, zachowany kościółki wśród prawie wieżowców. Bardzo wysokich budynków w każdym razie. I wcale to zupełnie oka nie raziło, wręcz przeciwnie. Było takim miłym przerywnikiem.
I tak jak architekt i inwestor zaplanują w współpracy z miastem, tak to powinno być kontynuowane. A nie może być tak, że, bo wrócę do dyskusji naszej sprzed 2-3 tygodni, kiedy stwara się, mamy też, nawiążę do Michała, bo Michał jest dynianinem, że opowiada coś się mieszkańcach i to będzie piękny wieżowiec Citaver, że mieszkańcy Gdyni będą mogli wjechać na dach wieżowca i zobaczyć Kaliningrad albo Zalew Wiślany.
Ludzie lubią bajki, ludzie kochają właśnie, słuchać
ale
bajek.
Ale trzeba być konsekwentnym, proszę państwa. Trzymać, podpisywać umowę i być konsekwentnym, a nie ulegać. To jest to samo z forum Radunia, kiedy mówiono, że to będzie kapitalne centrum, przez środek którego będzie płynęła kanał Raduni.
Żywy kanał.
XIV-wieczny.
Tak. No i nagle się okazuje, że nie. Że jednak...
Wojciech z Londynu do nas napisał. Ja mam propozycję, aby nowy budynek przejął nazwę Lot, tak jak było w przypadku krewetki. I dalej będziemy się spotykać pod lotem. Pan Kazik, będę walczył. Lot musi zostać. Niech turyści widzą, jak nam przestrzeń niszczono przez wiele lat. Niech mają ponownie porównanie, jak się nasze miasto zmienia. Niekoniecznie na lepsze. Pan Paweł, osobiście projekt nowego lotu mi się podoba. Forum Gdańsk natomiast do wyburzenia.
Do wyburzenia i to natychmiast. Pełna zgoda.
No więc...
I wyciągnięcia konsekwencji od tych, którzy wyrazili na to zgodę.
Znaczy forum Gdańsk...
Bo to też odbiega od planów i od wizji wizualizacji.
Sąsiaduje z Bramą Wyżyną, sąsiaduje z lotem, sąsiaduje z przyszłą inwestycją, która ma powstać na terenie lotu. Ale tu będę bronił, bo od strony Bramy Wyżynnej, to nie jest taka zła, ta oś widokowa jest zachowana na Bramę Wyżynną. Ja tu cały czas nawiązałem do tej zmiany koncepcji, do tego zamknięcia kanału i do niestety brzydoty tego budynku.
Tragedia.
Od strony ulicy 3 Maja. No to jest tragedia. I tutaj rzeczywiście z panem się zgadzam od tej strony. Tutaj jak się przyjrzymy, jak pójdziemy tam, bo są takie, może będą dni otwarte jakieś, może część słuchaczy Radio Gdańsk zaprosi na przykład na takie zwiedzanie razem z inwestorem, zwiedzanie budowanego Forum Gdańsk, czyli Forum Radunia, jak to woli.
Może agencja jest, KFP.
Jak staniecie państwo w tym miejscu, gdzie ma być ten plac, jest fajny widoczek. On być może zostanie zaburzony później przez zaburzony lub nie, zależy co, jaki projekt powstanie, jaka inwestycja powstanie przez budynek, który powstanie na miejscu starego lotu. Forum Radunia broniłbym od tej koncepcji osi widokowej strony Bramy
Wyżynnej. Nasi słuchacze kończą wątek gdański w dzisiejszym spotkaniu. Następny toporny, betonowo-szklany, kilkupiętrowy potwór zasłoni Stary Gdańsk. Nie można czegoś mniejszego i lżejszego. Pozdrawiam się, pani Beata. Koszmarem to jest stan budynku PKS i całego terenu wokół niego. I jeszcze dobrze, że nie chcemy odbudować Zamku Krzyżackiego. Też byłby z betonu i szkła. Pozdrawiam, miłośniczka średniowiecza. Skrót wiadomości w Radiu Gdańskim za chwilę.
Brawo, miłośniczka średniowiecza.
Brawo, tak jest.
Tomasz Olszewski, witam ponownie, a wraz ze mną witają państwa Małgorzata Puternicka, Michał Sielski, Maciej Kosycarz. Ja bym chciał, żebyśmy się do Gdyni przenieśli. Co jest z tym buspasem? Dlaczego on się nie podoba? Albo dlaczego on się podoba?
No właśnie dziwne, że się niektórym nie podoba, ponieważ mówimy o buspasie na Małokackiej, który od kilku dni funkcjonuje. Powstał w sposób taki, że nie zabrało się przestrzeni kierowcom. Znaczy zwężyło się jezdnię, która była do tej pory absurdalnie szeroka i pozwalała, a wręcz zachęcała do łamania przepisów. Ale z tej jednej jezdni, która była jednopasmowa, udało się wykroić jeden pas dla pasażerów komunikacji publicznej, którzy mogą ominąć korek i radośnie pomachać pasażerom albo kierowcom samochodów i szybciej dojechać do pracy. Nie wiem właśnie dlaczego i skąd się wziął ten hejt kierowców na ten buspas. Dla mnie to jest kompletnie sytuacja niezrozumiała, bo nie było tak jak na przykład na Władysława IV, kiedy jeden pas został kierowcom poniekąd zabrany i został przeznaczony na buspas, tylko po prostu nikt nic nie stracił, a pasażerowie komunikacji publicznej zyskali.
No może taki zwykły, ludzki, prostej zawiści. On może jechać, czy ja nie mogę, więc ja będę się na nim wyżywał i hejtował.
Ja czasami mam wątpliwości dotyczące buspasów, kiedy na przykład grzecznie sobie stoję na podwalu, próbując dostać się do jakby centrum Gdańska, a buspasem pustym zasuwają takie wypasione niemieckie samochody. One mają jedną wspólną cechę, najczęściej niesprawny kierunkowskaz. Im droższy, tym rzadziej jest sprawny kierunkowskaz. I w nich tacy dość rośli mężczyźni, często jadący, mając to albo no, inni różni tacy drobni cwaniaczkowie. I to irytuje ludzi.
Irytuje i
Nadmowskiego we Wrzeszczu też ludzi irytuje właśnie takie.
Oczywiście.
No, ale to jest
problemem
braku
jest prawo.
Jazdy,
problemem jest prawo, ponieważ co z tego, że policja stanie i co jakiś czas robi te akcje na buspasie. W Gdyni one na Władysława IV są dość regularnie prowadzone. mandat za jazdę samochodem osobowym po buspasie to, uwaga, 100 zł. Mhm. Czyli jeden z najniższych możliwych mandatów, jakie można dostać w Polsce, według taryfikatora, który, przypominam, powstał 17 lat temu i od tamtej pory praktycznie nie był zmieniany.
A buspasów było mało, tak.
I było to praktycznie nieistniejący problem. Teraz ten problem w dużych miastach robi się coraz większy. No tylko, że no nie jest zagrożeniem mandat 100 złotowy. Tym bardziej, że jednak dostanie się go, jak się będzie miało wielkiego pecha, a nie za każdy przejazd. Bo na przykład na Władysława IV jest kamera, która rejestruje pojazdy.
Nie jestem pewien, czy w tej chwili nie zachęcamy do tego, żeby jeździć tym buspasem, biorąc pod uwagę nikłe prawdopodobieństwa zapłacenia tej stówki.
W Gdyni jest kamera. Również, tak? Tak, jest kamera na buspasie, która rejestruje samochody jadące po nim, ale uwaga, służy ona do celów statystycznych. Aha. Na jej podstawie nie można wystawić mandatu.
Ale dlaczego nie można?
Dlatego, że w Polsce jest właśnie po raz kolejny tak skonstruowane prawo, że nie bardzo wiadomo, kto ma się za to zabrać.
Łapiesz złodzieja za ręką, i to nie moja ręka. Sorry, takie mamy prawo.
Znaczy w ogóle problem wysokości mandatów, skoro ja nie wiedziałem, że taryfikator jest tak stary. Myślałem, że ma 10 lat, ale widzisz, aż czas szybko biegnie.
Tak, biegnie.
Ja pamiętam, jak dostałem kiedyś mandat za szybkość właśnie 17 lat temu i to była dla mnie duża, bardzo wysoka kwota. Ten maksymalny dostałem, chyba 500. W ogóle myślałem, że zadam...
Wtedy to było pół pensji. Słucham? 17 lat temu 500 zł to było pół pensji.
Tak jest.
A teraz rzeczywiście, no to często się pojawia w naszych dyskusjach, taki problem, że polscy kierowcy wyjeżdżają za granicę, jadą zgodnie z przepisami, są po prostu karni jak baranki, posłuszni, reagują na... Ale dlaczego? Bo wiedzą, że jak złamią przepis, to spotka ich bardzo wysoka kara.
Nieuchronność kary.
Nie powtarzajmy mitu o nieuchronności. Nigdzie na świecie nie ma nieuchronności kary. Ale jest zagrożenie wysokością tego mandatu. Tak. Tak samo jak w Polsce. Nie wjeżdżamy na skrzyżowanie na czerwonym świetle nie dlatego, że dostaniemy 300 zł mandatu, tylko dlatego nie wjeżdżamy, bo nas rozkwasi tir. I to będzie wysokość kary.
Jakby do tej kary...
Więcej obwodnicy by tiry nie jeździły przez skrzyżowania.
Za jazdę bus pasem dopisać 1-0, myślę, żeby mniej ludzi decydowało się na jazdę. Ja absolutnie, ja wiem teraz oburzone głosy, co tam mówią w tym radiu, że są kary wyższe. No, ale proszę państwa, jeżeli będziemy jeździć zgodnie z przepisami, to służy nam. Będzie mniej wypadków, może ktoś z naszych znajomych, bliskich nie ulegnie wypadkowi, nie będzie ranny, nie zginie. Taki przykład, ja pamiętam dyskusję, ja zawsze uważałem, że radarów w Polsce powinno być, jeżeli są słusznie postawione, w dobrych miejscach, przy szkołach, przy szpitalach, powinny być. Nagle rozpętała się dyskusja.
Wychowawczo.
I likwidowano radary służb miejskich, czyli straży miejskich, gminy itd.
I wylano dziecko z kąpielą.
I co się okazuje? Mamy wzrost śmiertelnych wypadków w Polsce. I to jest efekt tej dyskusji, że oczywiście mogę sobie jechać 100 na godzinę przez wieś, radaru nie ma, 120, ale gdzieś w pewnym momencie człowiek ginie.
Czyli bus pas w Gdyni na Małokackiej, czy tak? Tak.
Na Małokackiej.
W porządku, natomiast Orłowo na sprzedaż widziałem.
Tak.
No tak, duży fragment przy Alei Zwycięstwa.
To
tak?
też nie jest w tym, nie ma wiele kontrowersji.
Tam się też nie zakorkuje, jak wszyscy będą dojeżdżali do tych swoich biur?
Nie, no niekoniecznie. Nie wiadomo jeszcze, czy do biur, bo może będzie tam inwestycja mieszkaniowa. Na razie podobno nie ma żadnego klienta na tę działkę jeszcze, tylko że jedna rzecz jest ciekawa.
No bo cały czas jeszcze nie wiadomo, co z Polką Redłowską.
Kilka miesięcy temu, tuż przy tej nieruchomości, która jest na sprzedaż, wyremontowano fragment jezdni z miejskiej kasy. Wyremontowano taki nie odcinek od skrzyżowania do skrzyżowania, tylko właśnie na środku, nie wiadomo
polityka
gdzie.
Polityka przyjazna inwestycjom.
Tak.
Tylko, jest polityka przyjazna inwestycjom, dokładnie.
Ja wolałbym, żeby robiono to tak, jak robi się przy działkach atrakcyjnych, których kupuje na przykład deweloper, a w umowie zapisane jest, że musi też zmodernizować układ drogowy wokół. Takie umowy nie są w Trójmieście
ale
rzadkie.
Ale nie, no w Trójmieście jakoś tak się składa, że to raczej, prawda, deweloper kupuje w miarę tanią ziemię, buduje co potrzeba, a potem miasto musi budować całą
rozwiązywać
resztę.
Rozwiązywać problemy.
I z problemami się ewentualnie borykać. Ale wracając
do
Małokackiej.
Albo buduje osiedla, a potem mieszkańcy mówią, to jest skandal, że nie ma drogi na nasze
dokładnie
osiedle.
Miasto nic nie robi. Tak jest. Tak. Nie deweloper, nie mają pretensji do tego, których w maliny wpuścił. Zresztą doskonale wiedząc o tym, że oczywiście miasto będzie zmuszone po prostu do tego, żeby koszty ponosić. I to wtedy już się nie patrzy, czy tędy, czy tamtędy, tylko trzeba zrobić dokładnie tak, i dokładnie w tym miejscu, w którym no, wymógł to, wymusił w jakimś stopniu deweloper.
Czyli Orłowo nie budzi żadnych kontrowersji tutaj.
To jeszcze nie budzi. Zobaczymy, jaki będzie plan i jaki będzie
ale
pomysł.
Skoro już jest skoro już jest droga, to może zacząć potem budzić.
Tutaj ktoś z naszych słuchaczy, bo ja się tak bałem, że może zachęcamy do łamania przepisów, że tylko stówka, bez obaw. Cwaniaczki z niemieckich aut, jeżdżący bus pasem, parkujący w miejscach dla inwalidów, nie słuchają Radia Gdańska. Oni słuchają jedynie umcys, koniecznie z otwartą szybą, a pogoda dziś sprzyja.
Co prawda, to prawda. To smutna konstatacja, rzeczywiście często tak jest. To w takim razie ich karać i to rzeczywiście dopisać 1-0 tak. I nie ma sprawy.
Znaczy, no generalnie...
Wtedy nie będzie umcyk.
Ale cały czas zastanawia mnie jedna rzecz, że, bo to jest... Ja rozumiem, że każdemu czasami zdarza się, no nie wiem, spieszyć na niezwykle ważne spotkanie. No nie ma gdzie zaparkować, stawiamy gdzieś tam na chodniku, no jest tam mniejsza odległość. Zresztą Straż Miejska już nie chodzi z tym kijkiem 1,50 m i nie sprawdza, bo wiadomo, że to fikcja czysta. No, ale kiedy widzę, dzisiaj jest dzień targowy w Sopocie, okolice targowiska miejskiego, no, głupota niektórych kierowców, bo to trudno inaczej nazwać, no jeżeli ktoś parkuje de facto na rondzie, no to jak to nazwać, jak nie głupotą, zasłaniając widok.
Bezczelnością.
No bezczelnością, no i świadomością to widzieć bezkarności tak naprawdę.
Brak wyobraźni, też, tak, głupota.
To, że nie
tak
mogą
jest,
tam stałeś ludzie przejść w ogóle chodnikiem, bo samochody tak parkują, że jeżeli będzie stało 30 centymetrów dalej na jezdni, to akurat
ale
tam się nie stanie,
to
ale nikt nie przejdzie.
To?
No właśnie.
To
i mam
bo
wrażenie,
my jesteśmy
że pan
najważniejsi.
Wczoraj właśnie jechałem, a pan na jednokierunkowej w takim wielkim niemieckim samochodzie, nawet numer rejestracyjny zapamiętam, prowadził dialog z panem, który coś tam stał przed domem. No nie mogłem przejechać, ponieważ no to grzecznie stanąłem, no i tak po pół minucie mówię, bardzo przepraszam do tego pana rozmawiającego, ale ja bym chciał przejechać. Na co ten w tym wypasionym niemieckim terenowym samochodzie w ogóle nie zwrócił uwagi, sobie dalej rozmawiali. Pomyślałem sobie, no gdybym w tej chwili
no bardzo ważną
zachował się kulturalnie, czyli wysiadł z samochodu, gdybym był takim napakowanym, wyjął tego bejsbola albo maczetę, no to może by zadziałało na takiego człowieka. No bo znaczy, wydaje mi się, że chamstwu... Należy
przeciwstawiać się
siłą
i kulturą, no tak.
godnością osobistą. A wydaje mi się, że zalew chamstwa w tej chwili jest niespotykany.
Jest,
długo
jest,
żyję, pamiętam chamstwo PRL-owskie, pamiętam to chamstwo, którym mógł się podzielić, nie wiem, cieć w szkole, sprzedawczyni w sklepie mięsnym, czyli ten człowiek, który uważał, że on tu reprezentuje ten system. A teraz to chamstwo jest wszechogarniające.
Jest ale najczęściej na drogach, niestety. No, ale tak. Ja zauważam jednak pewien
może
spadek.
Może pomysł na ten powszechny dostęp do broni.
Ja
będzie miejsc parkingowych, bo połowa ludzi się wystrzela od pierwszego dnia.
Zauważcie, że coraz więcej ludzi jeździ z kamerami i coraz więcej ludzi wyrzuca te firmy, czy do internetu, czy wysyła nawet policji. Ta skrzynka stop agresji drogowej z roku na rok notuje coraz więcej filmów. Nie dlatego, że jest więcej tych wydarzeń, tylko coraz więcej ludzi ma te rejestratory i ma tą
wypadek.
Odwagę cywilną, że dąży tak. Do ukarania ludzi, którzy przepisy.
A tu nie chodzi moim, znaczy na pewno nie chodzi o donoszenie, chodzi o to, żeby wreszcie zacząć jeździć rzeczywiście jak człowiek po ludzku, żeby, bo wszystkim nam, my wszyscy tego oczekujemy, ale de facto w momencie, w którym, że tak powiem, cokolwiek się dzieje na drodze, to nawet bardzo spokojni, kulturalni ludzie nagle budzi się w nim lew i też mu się należy. Też mu się należy, prawda, i on z pozycji siły...
To propozycja na zakończenie tej części programu Radia Gdańsk. Jak wiadomo, naprawę świata najlepiej zaczynać od siebie. Wtedy jest dość duża szansa na powodzenie. W związku z tym zaczynamy od siebie. Chamstwu stop, a teraz reklama. Tomasz Olczewski, witam po raz kolejny. Małgorzata Puternicka, Maciej Kosycarz, Michał Sielski. Przenieśmy się do Sopotu, bo byliśmy już w Gdańsku, byliśmy w Gdyni, to teraz czas na Sopot, a w Sopocie finisz zbiórki podpisów w sprawie referendum do piątku. Komitet zbierający ma czas na zebranie tych podpisów. Jeszcze z tego, co wczoraj widziałem w telewizorze, nie wszystkie podpisy są wymagane zebrane.
Tam chyba 500 brakuje z tego, co chyba pani Dalasiewicz mówiła. Około 500 i liczą na to, że bez problemu te 500
Tylko ja nie rozumiem jednego, bo ja widziałem takie przed kościołem w Sopocie było, zacytuję z pamięci, więc mogę się mylić co do szyku zdania, ale nie co do treści. Referendum, jeżeli tam chcesz uratować Sopot, to weź udział. To dlaczego Sopockie Prawo i Sprawiedliwość nie chce ratować Sopotu? Bo przecież mówi tutaj głosem swojego szefa radnych, że nie są za referendum. No bo wybory są przecież za rok, więc po co to?
No ale nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również
ale ja mówię dlatego, że Sopot, no tak, ale ja mówię, że Prawo i Sprawiedliwość jest przecież za de facto odwołaniem Karnowskiego, też za tym, żeby Karnowski nie
no ale może nie są za referendum, a zobaczymy,
kalkulacja polityczna pokazuje, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość nic nie wygra w Sopocie. więc dlatego są przeciwko. To tak samo jak z kadencyjnością posłów, burmistrzów czy prezydentów miast. Też decyzja nie została do tej pory podjęta, bo cały czas trwają analizy. Jeden z polityków PiS, znanych posłów, mówił mi ostatnio, że decyzja zostanie podjęta tak naprawdę pół roku przed wyborami, kiedy będziemy wiedzieli, ile na tym zyskamy lub stracimy.
No tak, to jest zawsze kalkulacja, zimna kalkulacja polityczna. A poza tym, ja powiem tak, to referendum jest wynikiem emocji tego, że ludzie mają dość. Teraz pytanie, jeśli to jest dość na stosunkowo krótkim okresie przed kolejnymi wyborami, to jak gdyby ta motywacja do tego, żeby pójść zagłosować teraz, skoro są już niedługo kolejne wybory, to jest naprawdę bardzo niedługo, może być o wiele mniejsza, w związku z czym już raz było fiasko z odwołaniem prezydenta Sopotu, a przecież argumentacja wtedy nie była wcale mniej słabsza niż w tej chwili. No w tej chwili ja z tego, co z medialnych doniesień tylko słychać, są wznowione ileś tam, chyba 13 śledztw się łącznie toczy. 6 reaktywowanych.
15 7, postępowań prokuratorów.
Nawet 15, no proszę uprzejmie. Także, że tak powiem, no myślę, że to jest taki właśnie powód, dla którego nie wszyscy mówią hura i róbmy to referendum.
No bo może niektórzy pamiętają, jak obecny prezes Telewizji Polskiej oraz obecny minister sprawiedliwości, a zarazem prokurator generalny stali przed urzędem miasta Sopotu, domagając się odwołania Karnowskiego. Teraz mają dużo większe, że tak powiem, moce sprawcze niż wtedy.
Zauważmy, że wtedy prezydent Karnowski wygrał w dużo bardziej gorącym okresie dla niego. Te oskarżenia, które były wobec niego wysuwane, były bardziej realne. Teraz uznawiamy śledztwa, które zostały umorzone. Mało osób uwierzy, że po prostu coś się wydarzyło.
Po 16 latach sprawa Sfinksa?
Tak, Sfinks czy Spatif i jeszcze inne, ale dodatkowo dochodzą korty, dodatkowo dochodzą inne. Tutaj,
większą sprawą chyba rzeczywiście, która tam budzi spore kontrowersje, to jest ten teren, ta działka, na której miała powstać hala widowiskowo-sportowa.
I hala widowiskowo-sportowa.
Która wiadomo, że nie powstała, dlatego że z jednej strony hala stulecia powstała, z drugiej strony ergo arena, a więc rzeczywiście jakakolwiek ekonomiczna, znaczy uzasadnienie ekonomiczne nie wchodzi tutaj w grę, a działka, zdaniem niektórych, powinna zostać w takim razie jakby zwrócona, skoro ta nie zostanie przeznaczona na wspomniany cel. Tymczasem wiemy też, że tam było związane z tym z odległością od schroniska dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt będzie miało swoją nową siedzibę niebawem, więc...
Także to jest problematyczne. Argumentacja zwolenników referendum jest taka, że obawiają się, że wiedząc o tym, że te wybory, że tak powiem, stosunkowo niedługo właśnie będą, szybko będą, że miasto poczyni i prezydent miasta poczyni jakieś kroki, które pozbawią, że tak powiem, kolejnych gruntów, czy pójdą na kolejne ustępstwa wobec osób, wobec których nie powinny na te ustępstwa chodzić. I to jest ta główna argumentacja. Poza tym młodzi ludzie mają dość. Tam jest brak, zbyt mała liczba mieszkań komunalnych. Te zarzuty są, że tak powiem, rzeczywiście jakieś tam, z którymi można się zgodzić. Pytanie, czy to referendum, jeśli się odbędzie, jeśli zostanie ogłoszone, czy ono będzie skuteczne, czy czasem wręcz odwrotnie nie zadziała na to, że przysporzy znowu
uchwały wzmocni prezydenta Karnowskiego. Na pewno, bo Sopot jest specyficznym miastem. Zauważmy, że wtedy, kiedy ta pierwsza afera z taśmami i mieszkaniem na matkę wybuchła, to każdy, kto wysłuchał tych nagrań, mógł sobie wyrobić własne zdanie, niezależnie od tego, jakie potem były decyzje prokuratury, policji, sądów. Każdy, kto tego słuchał, to tak na swój własny rozum mógł ocenić, czy to były rozmowy.
Ciekaw jestem, czy swoją drogą, skoro tyle śledztw tutaj 15 jest wznowionych, to czy nie zostaną...
To nie 15 zostać... wznowionych, nowe są. Ale 6 jest wznowionych.
Czy też nie powinno zostać na przykład wznowione śledztwo w sprawie zniszczenia dowodów rzeczowych w sprawie tak zwanej afery sopockiej, czyli zniszczenia przez pana Julkę
nośnika? Być może jest, być może
nie,
jest.
Nie, bo to są tylko sprawy dotyczące prezydenta Karnowskiego. Dwie sprawy, które chciałem poruszyć. Jedno to do referendum. Jeżeli prezydent Karnowski byłby tak negatywną postacią, postrzegany tak negatywnie przez mieszkańców, to te podpisy by zebrano w 2 tygodnie. A jeśli się zbiera, nawet jak się zbierze te 3000, to później one muszą być zweryfikowane i nie sądzę, że żeby to... Poza tym, no co to jest za sens robić odwołanie prezydenta miasta, jakiegokolwiek, czy to jest prezydent Sopotu, czy Słupska, czy jakiegokolwiek do miasta, rok przed wyborami. To są koszty. Jeżeli mówimy o
argumentacja, Maćku, była dana.
Miasto, argumentacja jest dana, natomiast no mam pytanie, czy ktoś z państwa się orientuje, bo teraz załóżmy, umownie, w piątek inicjatorzy tej zbiórki mówią, mamy 3000 podpisów, komisarz musi zarządzać referendum, bo tak jest prawo. W jakim terminie się odbywa to referendum?
50 dni chyba trwa, 50 dni jest na rozpatrzenie wniosku, na sprawdzenie tych podpisów.
No chodzi mi o to, że tak naprawdę do tych wyborów, które będą w normalnym terminie, to już jest tam niespełna 10 miesięcy prawdopodobnie. No właśnie. Momentu tego.
No więc ale argumentacja ochrony potencjalnie, że tak powiem, zbywania za bezcen, może nie za bezcen, ale zbywania, że tak powiem, gruntów na ura, no jest jakąś argumentacją, pod którą można się ewentualnie podpisać.
No ale druga sprawa to jest kwestia... Przez dwa miesiące niemal nie udało się zebrać tych 3000.
Znaczy, to jest jaka argumentacja? No ja kiedyś próbowałem z tą grupą dyskutować na Facebooku i poruszyłem taki temat. Włączyłem się w dyskusję dotyczącą zmiany zabudowy domu książki na ulicy Monte Cassino. I ponieważ tam od razu ta grupa mówiła, będzie kolejny tam dyskoteka Karnowskiego, klub Karnowskiego, ja przeczytałem te wpisy i mówię, no nie halo, ponieważ ja z racji tego, co robię, czyli wydaję od czasu do czasu jakieś książki, zadzwoniłem do pani z marketingu domu książki, to był jakiś weekend, na Facebooku do niej napisałem, mówię tam, pani Kasiu, a co jest tym? Wymieniamy witryny, będzie ładniej, będziemy mieli dom książki, zmieniamy, będziemy nowe rzeczy. No i sprawa wyjaśniła się i to jest taka akcja, najpierw rzucamy się na coś negatywnie, na coś, co się dzieje w Sopocie, podkręcamy i efekt tej dyskusji był taki, proszę państwa, to jest niewyobrażalne, że ja tam próbowałem dalej coś tłumaczyć tym ludziom, że jeszcze że to nie jest tak, jak myślą i zostałem wyłączony, zablokowano mnie po prostu, dlatego, że miałem...
Bo ty nie jesteś z Sopotu.
Nie, bo miałem argumenty rozsądne, miałem argumenty sprawdzone tak, jak jest naprawdę, ze źródła.
No wszystko się wyjaśni w najbliższy piątek.
Może to jest problem, że wiarygodność tej grupy nie jest do końca aż taka przekonywująca.
Ale wiarygodność której grupy?
No tej referendalnej.
A referendalnej. No.
Przekonamy się w najbliższy piątek, bo w piątek finał tak dwumiesięcznej zbiórki podpisów. Jeśli podpisy zostaną zebrane po weryfikacji, jeśli ilość będzie sprawna, no to będziemy mieli referendum w Sopocie, a wynik, czy będzie tak, jak mówi Michał Sielski, że referendum wzmocni prezydenta Karnowskiego, czy...
Prezydent Karnowski na pewno nie jest jak żona Cezara, ale mieszkańcy Sopotu nieraz udowodnili, że im to wcale nie przeszkadza.
Chociaż włosy ma
coraz dłuższe. To znaczy, po prostu tak, jakoś tak zupełnie żoną Cezara rzeczywiście wydaje się, że nie jest.
Nie jest żoną Cezara na pewno.
Aha, na
oczywiście
pewno,
w zrozumieniu właśnie. Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dziękuję bardzo. Małgorzata Puterińska, blogerka. Dziękuję
do
bardzo.
Usłyszenia. Dziękuję
Michał Sielski,
państwu.
Portal Twoje Miasto.pl. Tomasz Olszewski.
Dziękuję.
Do usłyszenia.